Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Zapraszam na program Szukając Słowa Bożego. I serdecznie witam na naszej antenie księdza doktora Mariusza Szmajdzińskiego, który jest członkiem Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz moderatorem dzieła biblijnego w diecezji łowickiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam bardzo serdecznie wszystkich drogich słuchaczy.
I oczywiście zapraszamy na ten program, aby wsłuchiwać się w to Słowo, w Słowo Boże. Na samym początku, aby to właśnie nasze wsłuchiwanie było owocne, prośmy Ducha Świętego o wszelkie potrzebne dary.
Który człowiek bogaty może być zbawiony? To tytuł niewielkiego dzieła napisanego u progu chrześcijaństwa około roku 200 przez jednego z wielkich ojców Kościoła, Klemensa z Aleksandrii. Bodajże jest to pierwszy dokument omawiający problem relacji chrześcijanina do dóbr materialnych. Klemens z Aleksandrii, człowiek bardzo uczony, wykształcony i zapewne także zamożny, przedstawia sposób odpowiedniego używania bogactwa i wyjaśnia właściwy sens ubóstwa. I choć od tamtego czasu, a właściwie już znacznie wcześniej, jest to problem zawsze aktualny, Na podstawie tego dzieła można być pewnym jednego. Bogactwo nie zamyka automatycznie bram nieba, a ubóstwo nie stanowi do nich jakiegoś specjalnego klucza. A przecież właśnie takie wyobrażenie można odnieść na podstawie czytań, które będziemy za moment słuchali w tej audycji i w które będziemy się wsłuchiwali podczas niedzielnej Eucharystii. Papież Franciszek w swoim nauczaniu bardzo często wraca właśnie do ubóstwa jako drogi Kościoła, mówiąc o ubogim Kościele, przyzywając Ducha Świętego, a także Maryi, Matki Słowa Bożego, jej orędownictwa, otwórzmy się na działanie tego wielkiego bogactwa, jakim jest Słowo Boże.
Czytanie z Księgi proroka Amosa. To mówi Pan Wszechmogący. Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach. Jedzą jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory. Fałszywie śpiewają przy dźwiękach harfy i jak Dawid obmyślają sobie instrumenty do grania. Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie martwią upadkiem domu Józefa. Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców, a zniknie krzykliwe grono hulaków.
Wsłuchując się w Słowo Boże, popatrzmy na bogactwo w takim potrójnym, negatywnym aspekcie. Po pierwsze, bogactwo jako życie fałszywe, następnie bogactwo jako życie zamknięte i w końcu jako życie bezimienne. Niech te pewne trzy wyznaczniki posłużą jako swego rodzaju klucz czy swego rodzaju droga do rozpoznawania prawdy wypływającej z usłyszanego już dzisiaj niedzielnego Słowa Bożego. Po pierwsze właśnie jak bogactwo jako życie fałszywe. Niebezpieczeństwo bogactwa jest w sposób szczególny widoczne właśnie w tym czytaniu, które już usłyszeliśmy. Prorok Amos, prorok żyjący w VIII wieku, kiedy w biblijnym Izraelu, w jego północnej części, rzeczywiście dla wielu dostatek był bardzo dostępny, a sam prorok był zapewne również człowiekiem bogatym, to jednak on bierze w obronę biednych. I kąśliwie stwierdza, jak to słyszeliśmy w dzisiejszym tym czytaniu, że beztroscy bogacze fałszywie śpiewają przy dźwiękach harfy. Otóż przy całym swoim zbytku i luksusie, o czym też słyszeliśmy, o tych łożach z kości słoniowej, dywanach, wystawnych ucztach, gdzie podaje się najlepsze jedzenie, jagnięcinę, cielęcinę, podaje się najlepsze wina, używa się także najlepszych wonności? Otóż pośród tego wszystkiego mają oni także do dyspozycji drogie instrumenty, a nawet obmyślają sobie inne. Jednak ich śpiewanie, jak podkreśla to bardzo mocno prorok, było fałszywe. Piękne dźwięki muzyki wydane przez owe instrumenty były więc mącone okropnym głosem. Radość i piękno utworów muzycznych tylko w pewnej części tak naprawdę zależą od klasy instrumentu. O wiele ważniejsze są umiejętności wykonawcy. To przecież człowiek wykorzystuje instrument i nad nim panuje, a nie on nad człowiekiem. Dotyczy to zresztą nie tylko muzykowania, lecz każdego obszaru ludzkiego działania. Jeżeli człowiek uzależnia szczęście od ilości i jakości rzeczy, którymi się posługuje, a nie od wartości swojego wnętrza, to zawsze zabrzmi jakaś fałszywa melodia. I to najczęściej w najmniej oczekiwanym momencie. Gonitwa za coraz bardziej wymyślnymi instrumentami, które mają pobrzmiewać przez całe życie, nadaje tylko jakieś fanfaronady, a przede wszystkim wprowadza fałszywy świat iluzji o własnych dobrach otrzymanych za życia. I uprzedzając już to, co usłyszymy w Ewangelii, właśnie zróbmy odniesienie do tej przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Otóż otaczający przepych zgromadzony wokół bogacza pobrzmiewał melodią, że wszystko jest dobrze. Nie ma biedy, nie ma chorób, cierpienia, nie ma niesprawiedliwości. Nie ma nawet tego Łazarza leżącego za zamkniętą bramą. Sumienie zostało zagłuszone przez fałszywe śpiewanie wysławiające swoje dobra. W ten sposób bogactwo, owo dobro otrzymane za życia, odwracają człowieka od największego dobra, którym jest Bóg. Nie ulega wątpliwości, że wyrazem jego błogosławieństwa i życzliwości jest między innymi majętność. Takie rozumienie było już obecne w Starym Testamencie. Przykładowo właśnie o tym można przeczytać u proroka Amosa, który ostrzegał tak naprawdę nie tyle przed posiadaniem bogactwa, ile przed uciskiem biednych. Jeżeli jednak przy owych instrumentach pojawiają się fałszywe dźwięki o samozadowoleniu, o samowystarczalności, jak to jest na przykład na innym miejscu Ewangelii Łukaszowej, gdzie bogaty człowiek mówi sam sobie: masz wielkie dobra na długie lata złożone, odpoczywaj, jedz, pij i używaj. To właśnie w takim momencie może zabrzmieć zupełnie inna melodia, pochodząca zupełnie skąd inąd. Może nieoczekiwanie zabrzmieć głos prawdy, wyrażający się w słowach głupcze.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne. Do Niego zostałeś powołany i o Nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa, tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata, ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ukaże je we właściwym czasie błogosławiony i jedyny władca, król królujących i pan panujących, jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć. Jemu cześć i moc wiekuista. Amen.
Pierwszy list świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza można odczytać jako swoisty testament, ostatnie przesłanie wielkiego apostoła do Tymoteusza właśnie, którego Paweł apostoł nazywa umiłowanym dzieckiem, prawowitym dzieckiem wierze. I usłyszany przez nas fragment pochodzący z ostatniego rozdziału tego listu jest jedną wielką zachętą, by podążać ku dobremu. Ale jednocześnie trzeba pamiętać, że Paweł apostoł to świadek wypowiadanego słowa. I to, co on przekazuje jako przesłanie dla młodego Tymoteusza, jest jednocześnie biografią, życiorysem Pawła apostoła. Słyszeliśmy te wezwania. Podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą. A patrząc na bardzo bogate w apostolską działalność życie świętego Pawła, możemy powiedzieć, że to jest właśnie człowiek, który przez całe życie podążał za sprawiedliwością. Podążał za pobożnością, nawet jeszcze w tym okresie, zanim dane mu było się spotkać z Panem Jezusem pod Damaszkiem. To rzeczywiście wielki apostoł, który podążał z wiarą i miłością poprzez różne kościoły, różne wspólnoty. To apostoł, nauczyciel, który z wytrwałością i łagodnością głosił prawdę Ewangelii, stając się wszystkim dla wszystkich. Patrząc na życie tego apostoła, możemy także powiedzieć o nim, że i on, zresztą tak o sobie też mówi na innym miejscu, walczył w dobrych zawodach o wiarę, by zdobyć życie wieczne. I właśnie jako świadek tych słów, jako dobry i piękny przykład takiej postawy, u kresu swego życia zwraca się do swojego następcy, do tego, który, jak ufał, będzie kontynuował jego apostolskie dzieło, misję głoszenia Ewangelii, by właśnie w ten sam sposób postępował. I ten bogaty w wiarę, bogaty w miłość apostoł dzieli się swoim bogactwem tym, przed którym otwiera się droga misyjnej działalności w Kościele. I te wszystkie zachęty są także i skierowane do nas, abyśmy i my, za wzorem Pawła, Tymoteusza i tylu innych wielkich apostołów, wielkich świętych, rzeczywiście podążali za tym, co powinno stanowić dla nas największą wartość, bogactwo największe. Za pobożnością, wiarą, a nade wszystko za miłością. Apostoł Paweł podkreślał, że ona w życiu chrześcijanina jest największa, ma największą wartość. I ożywieni tym duchem, tymi wskazaniami, mamy iść tą samą drogą, aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa. To słowa także z niedzielnego drugiego czytania, słowa, które już słyszeliśmy. Aż do objawienia się naszego Pana, to znaczy do końca naszego życia, do naszej śmierci, kiedy właśnie przechodząc na drugą stronę życia, będzie nam dane poznać naszego Pana.
Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów: Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w otchłani pogrążony w mękach podniósł oczy i ujrzył z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza. Niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem 5 braci, niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Tamten odrzekł: Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą.
Poprzez pierwsze czytanie z księgi proroka Amosa patrzyliśmy na bogactwo jako na życie zamknięte. Czy życie fałszywe. Teraz właśnie popatrzmy na bogactwo jako na życie zamknięte. W usłyszanej Ewangelii widzimy człowieka niezwykle bogatego. Wszystko w całym tym opisie świadczy o jego bogactwie. Świadczy o tym opis szat, które są sprowadzone z zagranicy, że żyje on właśnie w zagranicznym luksusie. Purpura to bardzo droga tkanina, z której wykonano wierzchnie okrycie. W opisie upadku Babilonu jest ona wymieniona z tak drogocennymi przedmiotami jak złoto, perły, przedmioty z kości słoniowej czy marmur. Tak samo ów bisior, czyli najlepszy len. Wykwintne życie bogacza upływało zatem na samych przyjemnościach. Dzień świetnie się bawił. Użyty tutaj grecki czasownik świadczy o niezwykle wystawnym i radosnym ucztowaniu. Łukasz używa go do opisu uczty ludzi bardzo bogatych, chcących wyrazić także swoją wielką radość w licznym gronie przy wesołej zabawie, jak na przykład ojciec, który odzyskał swojego syna. Z przypowieści o synu marnotrawnym oczywiście. Do posiadłości bogacza z dzisiejszej Ewangelii prowadziła brama, co świadczy, że mieszkał on w pałacu. Owe właśnie bramy symbolizują postawę tego bogatego człowieka. Są one zamknięte przed innymi, zwłaszcza przed owym biedakiem, który także pojawia się w Ewangelii. Pałac był zamknięty, bramy były zamknięte, a to wszystko wskazuje, że i serce owego bogacza również było zamknięte. Nie wychodzi z niego żadne dobro, pomimo posiadanych dóbr. Żyje on tak hermetycznie zamknięty, że nawet nie są w stanie przedostać się tam na zewnątrz przysłowiowe okruchy ze stołu. Co zatrzasnęło tak skutecznie bramy jego pałacu i również bramy jego serca? Otóż właśnie bogactwo. Przysłoniło ono owemu człowiekowi cały świat, zamykając go skutecznie na drugiego człowieka, na jego krzywdę, cierpienie, chorobę, na jego doznawanie niesprawiedliwości. W konsekwencji było to zamknięcie się na miłość wobec innych. Nie tylko względem tego biedaka spod bramy, ale także wobec najbliższych. Przykładowo braci, o których sobie przypomina dopiero po śmierci. Bogactwo przysłoniło mu nawet Mojżesza i proroków, a więc całe zbawcze orędzie Starego Testamentu. To właśnie tam znajdują się między innymi przykazania o miłości bliźniego i skutecznej pomocy wobec biednych i cierpiących. Niestety, przewartościowanie, jakiego dokonał bogacz, zgubiło go całkowicie, pogrążając w głębokościach otchłani. Zamknięcie się na miłość wobec innych zamyka człowiekowi drogę do Królestwa Miłości. Jeżeli powodem tego jest bogactwo, to oczywiście jest ono złe. mogło ono w sposób twórczy otworzyć bogacza na udzielenie skutecznej pomocy. Na przykład temu biednemu i choremu człowiekowi spod bramy. A więc przyczynić się do dobra, a nawet do jego zbawienia. Niestety, pogrążyło go ono w zamknięciu, zarówno w tym świecie, ziemskim świecie, jak i w przyszłym. To perspektywa bogactwa jako życia zamkniętego. I teraz jeszcze popatrzmy na bogactwo z innej strony. Na bogactwo jako życie bezimienne. W zestawieniu tych obu postaci z Ewangelii widać jedną i kto wie, czy nie najważniejszą różnicę. Silny kontrast pomiędzy bogactwem a nędzą, zabawą w pałacu, a cierpieniem znoszonym poza bramą. Kontrast pomiędzy sytością a głodem zostaje zdominowany tą jedyną wartością, którą ma ów biedny człowiek, a nie ma go bogacz. Mając w pamięci tę usłyszaną Ewangelię, zastanówmy się przez chwilę wspólnie, jakie to bogactwo ma ów biedny człowiek, nędznie żyjący, ten, do którego przychodzą psy lizać rany i wrzody. Bogactwo, którego nie posiada ów bogacz, dzień w dzień świetnie bawiący się w swoim pałacu. Otóż jest to imię. Celowo tego imienia wcześniej nie używałem, żeby podkreślić właśnie tę wielką różnicę. Ten biedny człowiek ma imię, które świadczy o jego bogactwie, o jego godności. On jest nazywany imieniem, natomiast bogacz jest bezimienny. I imię owego biednego człowieka jest bardzo wymowne. Łazarz. To oznacza Bóg jest pomocą. Bogacz nie ma imienia ani w tym życiu, ani w wiecznym. Nawet wówczas, gdy woła on Ojcze Abrahamie, a więc zwraca się po imieniu, ów patriarcha Abraham odpowiada co najwyżej synu. W księdze proroka Izajasza jest znamienne zbiorowe wyznanie winy ludu wybranego w kontekście przyznania się właśnie do własnej grzeszności, kiedy Izrael mówi: zaiste nie poznaje nas Abraham. Bogacz pozostaje kimś bezimiennym, nieznanym, a więc w konsekwencji idącym w zapomnienie. Nie ma nic, co stanowiłoby o jego ja. A przecież w swoim pałacu opływał we wszystko. Nie ma nic, co stanowiłoby o jego osobowości. A przecież dzień w dzień świetnie się bawił. I w końcu nie ma nic, co stanowiłoby o jego wnętrzu. Otaczający przepych całkowicie zdominował wszelkie struktury, a samo życie przebiegało według zasady bardziej mieć niż być, a może już nawet tylko mieć. Mieć wszystko oprócz imienia, które stanowi o prawdziwej wartości człowieka. Kiedy Bóg zwraca się do człowieka, zawsze używa imienia, poczynając od tego pierwszego człowieka: Adamie, gdzie jesteś? Sam jego pogrzeb bogacza z Ewangelii również przebiega anonimowo, gdyż stwierdza się jedynie krótko: umarł i został pogrzebany. Bogactwem imienia natomiast może poszczycić się Łazarz, którego imię pojawia się zarówno w ziemskim życiu, jak i po jego drugiej stronie, tam, na łonie Abrahama. Jest to imię, które wyrażało bogactwo jego serca, to znaczy wyrażało jego wiarę, która nawet w upodleniu wylizywania przez psy zapewniła, że Bóg jest pomocą. On tej wiary, Boga, który jest pomocą, nie stracił w odczuwaniu największej nędzy. Ta wiara sprawiła, że w krańcowych sytuacjach, zapewne na wyczerpaniu własnej egzystencji, można było słuchać i zachowywać przykazania Mojżesza i proroków. Ta wiara także sprawiła, że aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Chociaż więc Łazarz nie miał nic oprócz imienia, to właśnie to bogactwo sprawiło, że prawdziwie był.
Naszym gościem, naszym egzegetą jest ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, a także moderator dzieła biblijnego w diecezji łowickiej. Zapraszamy Państwa do naszej audycji Szukając Słowa Bożego. Przypomnę numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. I za granicę 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam ojca Marcina i księdza egzegetę. I tak pracuję i tak jakoś mi się skojarzył.
A jak ma pan na imię? Możemy znać?
Marek, z parafii świętego Piotra Jana z Dukli. I tak jakoś jestem przełamany właśnie tą sytuacją w Sejmie i w jakiś sposób się mi tak kojarzy właśnie to słowo na niedzielę, jak Łazarz poszedł na łono Abrahama i z radością, że czeka go szczęście za te trudy. I tak akurat trudy, które dzisiaj właśnie składają o sobie w Sejmie, które walczyły po prostu o te dzieci nienarodzone i przemawiali do nich dosłownie tak jak w słowie dzisiejszym jest. Tak przemawiali do tych rządzących, jak właśnie jak prosił ten bogacz o łaskę, nie? I dosłownie, nie wiem, czy mam rację, jakoś mi się tak skojarzyło i dlatego zatelefonowałem i jakby dosłownie to słowo dzisiejsze, które będzie na niedzielę, jakby po prostu się zupełnie zeszło w jeden dzień. Z Bogiem.
Z Bogiem, dziękujemy, pozdrawiam.
Bóg zapłać serdecznie.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Odnośnie szczególnie pierwszego czytania.
Ja sobie jak ma pan na imię? Mówię, jak ma pan
no i mam mały zysk. No i w pewnym momencie chciałem się z nim, tym zyskiem swoim podzielić. I przypomniała mi się metoda dawnych Polaków 10 lat. Naprawdę, gorąco każdemu ją polecam. Z Panem Bogiem, kłaniam się.
Z Panem Bogiem. Bóg zapłać panu, który niestety się nie przedstawił, nie znamy imienia, bo to imię jest ważne jednak.
Tak,
to
dzisiaj jak imię jest, jak imię, jaką, imię, jaką wartość stanowi imię. Tak, ma to imię Łazarz w tej przypowieści, a ten bogacz przychodzi zupełnie anonimowo.
Już mamy następny telefon. Bardzo proszę, halo.
Mogę mówić?
Tak, już jesteśmy na antenie. Jak ma pan na imię?
Andrzej Zawistowicz z Krakowa.
Bardzo proszę, panie Andrzeju.
Ja nie tyle do tego programu, ile do poprzedniego. Chciałem powiedzieć odnośnie sumienia, bo była katecheza odnośnie
Przepraszam, panie Andrzeju, teraz trwa program Szukając Słowa Bożego, no i trudno mieszać jakiekolwiek porządki. Miejmy porządek w tym wszystkim i konkretnie do danego programu się zgłaszamy i tutaj wypowiadamy swoje refleksje. To, co jest związane z tym słowem, które było dzisiaj przybliżane przez księdza doktora Mariusza Szmajdzińskiego. I bardzo proszę, już mamy kolejny telefon.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja Zachodnica.
Teraz i zawsze.
Teraz ja słucham prawie co tydzień teraz w tej chwili tego Polskiego Słowa Bożego.
Bardzo się cieszymy. Jak ma pan na imię?
Henryk z Bydgoszczy.
I odnośnie dzisiejszego, bardzo proszę.
Dzisiejszego. I jest taka sprawa, że my w dzisiejszych czasach też mamy bardzo dużo łazarzy. Przykładem są bezdomni, którzy nie zawsze są zrozumieni przez drugich i są przeganiani, bo ludzie uważają, że oni sobie swoje biedy sami są winni, dlatego że oni byli wyszli z więzienia, nie mogą znaleźć miejsca dla siebie w swoim życiu, alkoholicy i różni ludzie z patologii. To wiem jedno, że bardzo często społeczeństwo takimi ludźmi pogardza. I tu nie zawsze jest tak, że ktoś musi być naprawdę bardzo bogatym, żeby do tych ludzi nie miał serca. I to się często spotyka. Nawet jest tak, że ich przeganiają ludzie w klatkach schodowych, bo jest w zimie, muszą się schować i przeganiają. Czasami są gorzej traktowani jak zwierzęta. A druga sprawa również jest to, że jest jakaś znieczulica społeczna właśnie. I jeszcze jedna sprawa. Ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, co czasami robią. Bo brak jest przede wszystkim u wielu ludzi serca, a także katechezy. Bo tu jest powiedziane, że nikt z tamtego świata nie przyjdzie i nie zda relacji. Chociaż się zdarzało tak, że ktoś kogoś widział, odwiedzał tu z tamtego świata, ale to jest taka sprawa. Sam Abraham tu się wyraził, a że chociaż ktoś przyjdzie z tamtego świata, to tak by nie uwierzył. Chodzi o to, żeby słuchali proroków Mojżesza i proroków. A w dzisiejszym znaczeniu Mojżesz i prorok jest Pismo Święte, a także kapłani i katechiści, których my powinni słuchać. A ludzie często nie są katechizowani, o tym nie wiedzą i się kierują własnymi wartościami. To by było wszystko.
Dziękujemy, panie Henryku. Szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać, szczęść Boże, panie Henryku. Bardzo serdecznie dziękujemy właśnie za przypomnienie tej bolesnej prawdy, że jest i dziś wielu łazarzów, o których inni zapominają. Tutaj zanotowałem sobie pańskie słowa, że ludzie nie zdają sobie sprawy tego, co robią. Rzeczywiście. Od chyba ponad tygodnia słyszymy o bardzo bolesnym, tragicznym przypadku potraktowania człowieka, który dopominał się o swoje, o swoją zapłatę. Jak został potraktowany. Rzeczywiście ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, co robią. I w tym kontekście warto by było jeszcze raz odnieść się do tego wielkiego, wspaniałego bogactwa z proroctwa księgi Amosa, który wychwala i bierze w obronę ubogich nie dlatego, że są ubodzy, nędzni, ale właśnie, że w obliczu tej niesprawiedliwości, która ich spotkała, wciąż zachowują wiarę i wciąż zachowują prawo. A więc, mówiąc językiem z dzisiejszej Ewangelii, pomimo tego upodlenia, dalej słuchają i wypełniają prawo Mojżesza i proroków. I to przesłanie niech też będzie popłynie do wszystkich tych, którzy rzeczywiście są pokrzywdzeni, są dzisiejszymi współczesnymi łazarzami, którzy doświadczają z różnych stron niesprawiedliwości społecznej. Pan jest naszą sprawiedliwością i Jego trzeba słuchać, nawet jeżeli wszyscy dookoła, każdy człowiek, do którego się woła o pomoc, o wsparcie, pozostaje głuchy.
Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz z Zamościa dzwoni.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i księdza profesora. Prawda, ja tak słuchając tych czytań na niedzielę, ja sobie muszę z góry przeprosić, dlatego że to, co chcę powiedzieć, prawda, nie mogę sobie tego tak dokładnie ułożyć, nie, o co mi chodzi, bo słuchając wiele myśli, prawda, się przewijało.
To ale może to konkretne, to takie najsilniejsze myśli, o właśnie.
Najsilniejsze?
Tak, bo jeśli mamy coś poukładane, to lepiej się drugiemu słucha. Jeśli mamy coś niepoukładane, to co drugi wtedy wyciągnie z tego? Może te najsilniejsze myśli, które przyszły panu do głowy?
Dobrze, to takie najbardziej ważne, takie, prawda, z czym ja skojarzyłem. Skojarzyło mi się z tym, że, prawda, z tym Mojżeszem, że jeżeli nie słuchają, prawda, mają proroków i Mojżesza, jeżeli ich nie słuchają, to choćby ktoś z nieba, prawda, przyszedł, to i tak nie usłuchają. My musimy o jednej rzeczy pamiętać, prawda, że jak było, prawda, w tym krzewie gorącym na górze, jak się Mojżeszowi Bóg objawił, prawda, to powiedział do Mojżesza: Mojżeszu, zdejmij sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. I my musimy o tym pamiętać, że Mojżesz miał to właśnie moc, że miał te rogi, że on wiedział, że jest tym właśnie synem człowieczym. I my musimy jako tego łazarza wspierać bardzo syna człowieczego. Jakby wychodzić z tą niegodziwą mamoną, prawda, żeby jego wesprzeć, bo jest taka sytuacja, że, prawda, jak Jezus Chrystus też był kuszony na górze, prawda, przez szatana, no to szatan w co chciał uderzyć? Przede wszystkim w jego człowieczeństwo i wyalienować Jezusa od Ojca, prawda? I mówi, powiedz, żeby te kamienie uczyniły się chlebem, prawda? A Jezus mówi, nie samym chlebem żyje człowiek, a przede wszystkim mówi, ja jestem chlebem, prawda? Czyli to, co człowiecze, to, co ludzkie, to, co jest stworzone, musi być wchłonięte w to, co jest w Duchu Świętym. Dopiero my jakby z tym wszystkim możemy jakby szukać Ojca, ale najpierw to, co jest stworzone. My musimy pamiętać, że my jesteśmy w ciele, prawda? W krwi i kości jesteśmy, z stworzeni. Jeżeli w tym, jakby, jeżeli chcemy cokolwiek dobrego zrobić w życiu, prawda, nabrać tego imienia, to nie możemy tylko w samym duchu, a jednak w krwi i kości musimy, żeby nie było tego fałszu, prawda, to autentyczna rzeczywistość prawdy, żeby była, to musimy po prostu wspomóc to, co jest krwi i kości. Dopiero potem, jakby Jezus Chrystus się przyznaje do tego, co stworzył, co potem zbawił i odkupił. Czyli jakby ta cała hierarchia Boga się nie da rozerwać, a może w ten sposób, to trochę przepraszam, że nie składnie, ale myślę, że księża wiedzą mniej więcej, o co mi chodzi. O tą prawdziwość pomocy temu, co żyje, co istnieje, prawda? Tym trwaniem, tym bytem takim materialnym, jako człowiek żyje w postaci materialnej, prawda? Dopiero na tej bazie buduje, jakby Jezus Chrystus się przyznaje do tego, co materialne, bo prawda, bo Bóg najpierw stworzył człowieka, potem go zbawił i odkupił. I to o to chodzi, żeby to było wszystko integralne, żeby tego się nie podzielić. Bo jakby my w Królestwie Niebieskim nie będziemy tylko w duchu. Będziemy ludźmi przede wszystkim. I dopiero w Jego imieniu mamy to wszystko, co mamy mieć. Włącznie do Ojca, prawda?
Tak.
Do Boga Ojca.
Serdecznie.
Dziękujemy, panie Dariuszu.
Tak. Właśnie to, co też z kolei na innym miejscu Pisma Świętego jest, co mówi Jan Apostoł, żeby nie miłować słowem i językiem, ale czynem. A czyn odnosi się do konkretnej osoby i jest wykonywany przez konkretną osobę. To było zapewne tutaj zamierzeniem, co pan Dariusz chciał przedstawić. Czyli odnosząc się do tych czytań z niedzieli, możemy przywołać tutaj słowa Pawła Apostoła, aby wystąpić w dobrych zawodach. Zawody też wymagają odpowiedniego przygotowania, sprawności fizycznej do tego, że ruszę się z miejsca ku wyznaczonej mecie, czy też wykonam odpowiednią czynność, dzięki której zdobędę ową dobrą nagrodę. Dla nas, ludzi wierzących w Chrystusa, tym chrześcijańskim biegiem właśnie jest świadczenie dobrych uczynków każdego dnia wobec najbliższych, czy tych, z którymi przyjdzie nam się spotkać.
Kolejna osoba, bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże, Joanna z Pomorskiego.
Szczęść Boże.
Ja chciałabym też kilka takich myśli, refleksji, które mi się nasunęły podczas słuchania Słowa Bożego. Jak ksiądz profesor mówił o tym bogactwie, to ja myślałam sobie też, że to bogactwo to też w takim innym wymiarze to jest takie na przykład może być... Może być na przykład taka nadmierna zapobiegliwość, prawda? Nawet taka troska o ten chleb powszedni rodziny, czy takie perfekcyjne, nie wiem, wypełnienie obowiązków, które nas zamyka, czy na bliźniego, czy właśnie na kontakt taki codzienny z Panem Bogiem. I to tak w takim przełożeniu, no tak takim myśli przyszło, że tam była mowa o takim bogactwie fizycznym, a tu jest takie bogactwo właśnie, które nas odrywa od troski o drugiego człowieka, od tych bezdomnych, od tych naszych braci, od rodziny, a ukierunkowuje nas właśnie w zupełnie inne strony. A jeszcze mam pytanie do księdza prowadzącego, czy ten Łazarz, o którym tu jest mowa, to są identyczne postacie, Łazarz, brat Marii i Marty. Bardzo dziękuję i będę czekała na odpowiedź. Dziękuję.
Dziękuję pani Joanno. Myślę, że to pytanie do księdza profesora, do księdza doktora Mariusza Szmajdzińskiego. Oczywiście.
Tak, Bóg zapłać serdecznie pani Joanno. Może od tego drugiego pytania. Nie, należy w tym przypadku wykluczyć. Przypowieść o bogaczu i Łazarzu jest tylko w Ewangelii Łukaszowej. Łukasz przekazał tylko tę przypowieść. W pozostałych Ewangeliach tej przypowieści nie ma. Natomiast Łazarz, który jest bratem Marty i Marii, pojawia się w sposób taki wyrazisty z kolei w Ewangelii Janowej. To w tej Ewangelii, tylko w tej Ewangelii jest mowa o jego chorobie, a śmierci, a później wskrzeszeniu. Natomiast tutaj do tego bogactwa rozumianego wieloaspektowo, nie tylko pod względem odłożonych, zgromadzonych dóbr, zawsze pamiętajmy, że to bogactwo może być także, i tutaj przechodząc właśnie na to, co zwróciła pani Joanna uwagę, że to bogactwo, często zapominamy o tym w ocenie, może wiązać się z wielkim wysiłkiem fizycznym. Że człowiek, który chociażby ten z przypowieści, czy z innej przypowieści w Ewangelii Łukaszowej, tam jest mowa o człowieku, który doszedł do majątku, do wielkiego bogactwa, nie mieszczącego się już w obecnych jego spichlerzach, dzięki swojej pracy. Ale właśnie nadmiar pracy, nadmiar jakaś taka gonitwa może także nas odciągnąć od tego, co najważniejsze. I tutaj w kontekście tych samych imion przychodzi na myśl Marta i jej siostra Maria, które Jezus odwiedza podczas swego pielgrzymowania do Jerozolimy. Marta, zapewne pamiętamy, wykazywała się jako pani domu. Notabene właśnie imię Marta po aramejsku znaczy pani. Jakąś wielką starannością, by wszystko dopilnować, aby cała wizyta przebiegała jak najlepiej i czyni nawet pretensje wobec swojej siostry. Można tu mówić swego rodzaju o bogactwie zakłopotania, przesadnej troski, która też na podstawie tej Ewangelii widzimy, że odciąga od Jezusa, odciąga od Boga.
Bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu mówi Emilia z Rzeszowskiego, z parafii Górną.
Pozdrawiamy. Bardzo proszę, panie Emilio.
Ja właśnie chciałam powiedzieć, że ja bardzo lubię takich ludzi, którzy są tacy słabi, co piją alkohol. Czasami mogą im co bądź, bo są naprawdę słabi, ale to są dobrzy ludzie. Oni pomogą wszystko. Tylko trzeba im tak ładnie ich przytulić. Także tyle chciałam powiedzieć, że bardzo ich lubię całym sercem, bo to są dobrzy ludzie, dobrzy.
Nie są łapka.
No, cisza teraz.
Dziękujemy pani Emilio za ten głos. Pozdrawiamy serdecznie panią.
Pozdrawiamy panią Emilię i towarzyszące tam dzieci, które też pewnie chciały przemówić na antenie Radia Maryja. Oczywiście należy pamiętać, że bieda, ubóstwo, nawet skrajne ubóstwo nie przekreśla dobroci w człowieku. Właśnie przeciwnie. Częstokroć bywa tak, że bieda, brak środków materialnych pomaga człowiekowi uwolnić to dobro, które nosimy w sercu. Przecież każdy z nas został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. I tutaj podczas tej audycji mówiliśmy o bogactwie jako czymś niebezpiecznym, ponieważ może ono być formą zamkniętego życia. I teraz można by było przestawić te pojęcia i przestawić całe to zdanie w sposób całkowicie odwrotny. Odwrotnie sformułować: bieda, ubóstwo jako forma życia otwartego, jako życie otwarte na dobro, by dobro świadczyć, bo człowiek biedny oczywiście w sposób pełny będzie umiał się solidaryzować z drugim człowiekiem biednym, jak i również życie otwarte na przyjęcie dobra ze strony innego człowieka, a w konsekwencji ze strony samego Boga.
bardzo, proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Serdecznie pozdrawiam prowadzących tą cudowną audycję.
Jak ma pani na imię?
Barbara.
Bardzo dzwonię
z Łap. Chciałam podać takie świadectwo, kiedy spotkałam osobę, która właśnie w sytuacji wydaje się, że niemożliwe, że można komuś pomóc, pomogło bardzo szybko, spontanicznie, bardzo mi to zaimponowało, bo można powiedzieć, że spotkałam właśnie Łazarza. Jechałam pociągiem z Białegostoku do Warszawy na pielgrzymkę warszawską do Częstochowy. I w pewnym momencie zaczynał się pociąg na dworcu wschodnim, było otwarte okno. Wyjrzałam na peron. Na peronie siedział człowiek bezdomny. Pomyślałam sobie, chyba Łazarz z Ewangelii, bo faktycznie nogi miał w ranach. Miał jakieś węzełki koło siebie, z trudem to wszystko zbierał. I tak myślę, no, ten człowiek wymaga pomocy. Z drugiej strony w oknie też wyglądała młoda dziewczyna. I w pewnym momencie weszła do przedziału i szybko wyszła z tego przedziału i miała w ręku małą reklamówkę. I zwróciła się szybko do osoby przechodzącej peronem. Mówi, proszę pana, proszę to podać temu panu. Prawdopodobnie były tam kanapki. I tak myślę sobie, że często tak się użalamy nad osobą, która jest w potrzebie, a po prostu musimy szybko działać i pomóc. Bo być może zachowujemy się jak ten bogacz, który nie zdaje sobie sprawy, że ktoś wymaga pomocy. Bardzo mi ta dziewczyna zaimponowała. Do dzisiaj myślę o niej. I chociaż czasami mówi się, że nasza młodzież jest trudna, z problemami, to ja uważam, że mamy dużo cudownych młodych ludzi, którzy na pewno nam starszym często dają swoją osobą cudowne świadectwo. No tyle chciałam. Serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać za wysłuchanie.
Bóg zapłać. Pozdrawiam
Bóg zapłać za to piękne świadectwo takiej konkretnej, czynnej, twórczej pomocy. A co do tego, no wręcz już utartego powiedzenia, że młodzież dzisiaj jest zła. Zawsze, gdy przyjdzie nam na myśl takie wartościujące zdanie, pomyślmy o wolontariuszach. Kto w tej grupie jest? To są przeważnie, sądzę, że więcej niż 90% ludzie młodzi, bardzo młodzi, w wieku nie tylko studenckim, ale nawet na wieku szkoły średniej, którzy poświęcają swój czas, aby przyjść z konkretną pomocą w jakiejś charytatywnej akcji, by kogoś wspomóc, zaopiekować się, wyświadczyć dobro. To jest ogromna rzesza młodych, bardzo młodych ludzi, czasami nastoletnich, którzy poświęcają wiele, wiele ze swego życia na rzecz dobra biednym, chorym, ubogim.
Jeszcze tak korzystając, no ciągle mam w głowie to, co ksiądz profesor powiedział już na początku o tym imieniu i tak siedzi mi i drąży rzeczywiście i ta informacja, no i w ogóle ten przekaz z Ewangelii, bo często właśnie tak jest, że ludzie biedni, w ogóle ludzie, którzy jakoś dla nas, nazwijmy to, nic nie znaczą, nie mają imienia dla nas, jak dla mnie.
Tak.
W Ewangelii ten Łazarz, on na pewno, nie Łazarz, tylko ten człowiek bogaty, na pewno był znany.
Oczywiście.
Jego imię na pewno było znane wśród ludzi. Łazarz był nieznany. No i teraz jak się odwracają sytuacje. I teraz nawet myśląc, jak ta pani tutaj podała tą reklamówkę, czy jakieś inne uczynki, te właśnie miłosierdzia świadczymy wobec takich ludzi. A może by było warto podejść jeszcze podać rękę, tak?
Tak.
Nie, jest taka podpowiedź właśnie. Tak. Podać rękę takiemu człowiekowi i chwilę porozmawiać.
Nawet zapytać się o imię. Czy nawet już o samopoczucie, chociaż czasami można domyślić się, jakie jest samopoczucie. Ale to imię jest bardzo ważne. Jeszcze tak nawiązując do tej Ewangelii, może małe dopowiedzenie. Skoro właśnie ten ten biedny ma imię, to znaczy kim on jest, to do kogo się przede wszystkim zwracamy po imieniu? Do dziecka. Czyli jest dzieckiem. a jak dzieckiem, to znaczy, że ma ojca. I to jego imię, Łazarz, od razu nam dopowiada, kim jest ten ojciec. Bóg jest pomocą. A więc widzimy w tym wielkiej nędzy, w tym wielkim ze strony ludzkiej, ziemskiej poniżeniu, prawdziwe dziecko Boże, które najpóźniej wchodzi z radością do nieba, jest przyjęty przez aniołów. Tu też ta szalona różnica kresu ziemskiego życia. Umarł Boga, umarł Łazarz i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. A umarł bogacz i krótko został pogrzebany. Tak jakby właśnie brak imienia wiązał się także z pogrzebaniem całkowitej pamięci o nim. A to, że był człowiekiem zapewne znanym, powiedzmy w tym takim szerszym kontekście przypowieści, to jak tutaj brat Marcin powiedział, bez wątpienia. Przecież ludzi bogatych dobrze znamy, bo na nich patrzymy, obserwujemy im, nierzadko zazdrościmy, czy też stają się dla nas jakimś powodem pewnego dążenia, punktem odniesienia dla naszego postępowania.
I jeszcze podejmijmy jeden telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zawsze.
Krystyna, ja po prostu obawiam się, ale nie wiem, jak to, proszę mi wyjaśnić. Jak ja znajduję się w takiej sytuacji, nie jestem bogaczem, jestem tylko w takiej sytuacji, jestem troskliwą bardzo, martwię się o moje dzieci. Sześcioro żyje, jedno zmarło. Jedno z nich jest niestety zeszło na złe tory, alkoholikiem. No i po prostu, no i dorosłym, tak, 10-letnim. I to właśnie, no, zdarzyło się, że małżeństwo się rozpadło, a teraz po prostu jest na rozdrożach. No, zdarza się, że źle postępuje. Chciałabym nieraz mu pomóc. Czasem pomagam i rodzina też, ale nie jestem w stanie mu pomóc aż tak finansowo. I tak no, sama jestem wdową już. Po prostu, żeby go wesprzeć, żeby może go dać na leczenie, czy coś, niby chodził na leczenie, ale niewiele to pomogło. No, jest w kiepskiej sytuacji. Ale nadal wiem, że nadużywa alkoholu. Spotykamy się rzadko. Nie chcę zbytnio korzystać ze spotkań, ale żal mi go. I też się nie chciałabym znaleźć w sytuacji bogacza, który właśnie stanie przed Bogiem, a obawiam się, że on też stanie przed Bogiem. Jeśli się spotykamy, krótko przychodzi czasem, to właśnie mu to przypominam, że też stanie kiedyś przed Bogiem. I ja też, a ja nie jestem w stanie mu w niczym finansowo, jak ten ojciec pomóż, który wracał, bo nieraz pomagałam, ale już w tej chwili nie jestem w stanie. Proszę mi, profesor czy ojciec, wyjaśnić, jak to będzie kiedyś. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Bardzo dziękujemy, Pani Krystyno.
Bóg zapłać Pani Krystyno za tutaj to świadectwo i też takie odważne wypowiedzenie prawdy o sobie i o swoim życiu. Oczywiście, tak jak mówi Paweł Apostoł, każdy z nas zda sprawę o sobie przed Bogiem. Widać to w tej niedzielnej Ewangelii, w przypowieści o bogaczu i Łazarzu. W tym takim ścisłym rozgraniczeniu czy podziale pomiędzy ludźmi bogatymi a biednymi, pamiętajmy, że pomoc, wsparcie nie polega jedynie na czymś materialnym, zwłaszcza finansowym. Przeciwnie, to zapewne nieraz doświadczyliśmy, czymś takim można czasami wyrządzić tak naprawdę krzywdę. Jeżeli wspiera się kogoś finansowo, jeżeli już tu odniesiemy się dokładnie do takiej czy innej sytuacji, a wiemy, że ta osoba ma problemy z pewnymi nałogami. to takie wsparcie, taka konkretna pomoc może otworzyć bramy czy do tego nałogu, poszerzyć jego siłę, natężenie. Też pamiętajmy, co do samej pomocy, nie jesteśmy w stanie uczynić nic sami z siebie. Wszystko to, co mamy i czym możemy się podzielić, czym powinniśmy się dzielić, czym mamy się dzielić, pochodzi od Boga. On jest naszym największym szczęściem, On jest naszym największym bogactwem. I już może teraz kończąc, podsumowując, odnosząc się nie tylko już do tego ostatniego telefonu, do ostatniej wypowiedzi, ale także do tego, co usłyszeliśmy w dzisiejszej audycji. Człowiecze Boży, podążaj za miłością. Te słowa słyszeliśmy w drugim czytaniu z listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Otóż miłość jest kluczem do największego bogactwa człowieka, do Królestwa Bożego. Ten skarb może być zdobyty zarówno przez człowieka bogatego, jak i biednego. Ale może też być zgoła zupełnie odwrotnie, że żaden z nich, ani nędzarz, ani człowiek bogaty, nie zgromadzi tego skarbu. To znaczy, nie zdobędzie się na miłość. I załóżmy teraz taką sytuację, że gdyby Łazarz z Ewangelii żył nienawiścią, złorzeczył na swój los, przykładowo przeklinał tego bogacza z pałacu, a także samego Boga na niebie, na pewno nie zdobyłby życia wiecznego i podzielił ten sam los w otchłani, w piekle. A gdyby z kolei bogacz z miłością umiał się dzielić swoim bogactwem, aby zaradzić ludzkiej niedoli, to i jego aniołowie zanieśliby na łono Abrahama. Te sytuacje niezbicie pokazują to, czego nauczał wspomniany na początku Klemens z Aleksandrii. Przed Bogiem każdy bez wyjątku, bez względu na swoją sytuację materialną, musi być bogaty w miłość. Bóg jest bogaty w miłosierdzie, a my mamy przez swoje życie przejść tak, abyśmy rzeczywiście tę miłość, tą miłością żyli. Byli także bogaci w miłość. Za nią z wielką gorliwością podążać, o nią się starać, do czego przed śmiercią nawoływał Paweł apostoł Tymoteusza. I to są nasze owe dobre zawody, w których ma wystąpić każdy, zarówno człowiek biedny, jak i bogaty. Podejmijmy zatem ten wysiłek, aby dzięki miłości nasze życie nie było zamknięte na innych, nie było fałszywe wobec Boga i bezimienne wobec nas samych. Kończąc audycję, na koniec bardzo serdecznie pozdrawiam z tego miejsca swoją mamę. Również bardzo serdecznie pozdrawiam biskupa Alojzego Orszulika, pierwszego biskupa łowickiego, księdza profesora Antoniego Troninę i całą wspólnotę z Żułowa. Pozdrawiam również serdecznie panią Elżbietę z Monachium i księdza prałata Stanisława Pisarka, dziekana i proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Kutnie.
Ja bardzo dziękuję za audycję. Przypomnę Państwu, że naszym gościem, naszym egzegetą był dzisiaj ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, moderator dzieła biblijnego w diecezji łowickiej. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Szczęść Boże, Bóg zapłać serdecznie.
Również dziękuję Państwu za uwagę.